Twoje Radio London.
Piosenkę na Dzień Dobry śpiewał Adam Aston. Towarzyszyła mu orkiestra gitar hawajskich pod dyrekcją Wiktora Tychowskiego, a nagranie pochodzi z 1932 roku. W kolejnym programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 21 marca, wszystkich słuchaczy wita serdecznie Jolanta Pawluk. Reszta utworów muzycznych będzie zdecydowanie powojenna. Oprócz muzyki w programie znajdą się takie oto pozycje. O przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy oraz o tym, kiedy i gdzie powstawały pierwsze apteki. To zawartość części pierwszej. Część druga to audycja z uśmiechem na twarzy, a w niej jedna z baśni braci Grimm, po której już dla dorosłych poetycka niby baśń o wiośnie i upływie czasu. Część ostatnia to nieco żartu. Najpierw rozmowa na temat odchudzania, potem niby o jedzeniu, ale w zasadzie o nieporozumieniu. Na koniec już poważnie o wydanej przez Muzeum Historii Polski książce o Polakach w Chicago. Teraz Roman Świątek z London z piosenką o Pinczowie.
Opuściłem moje miasto, by wyruszyć świat za chlebem. Wiele krajów odwiedziłem, ale serce w Polsce byłem. Słońce wstało jak co dnia. Śmieje. A ja tęsknię samym miastem, którym zawsze późno dnieje. Szlak moich wciąż powraca i wspominam stare dzieje. Mirów, Kierków, dom Ariański i grodzisko, blokowisko. Słońce wstało jak co dnia. Śmieje. A ja tęsknię za mym miastem, którym zawsze późno tnieje. Tu góruje święta Anna, a zamkowa jej wtóruje. Do Lenina wolno płynie, w stronę Wisły się kieruje. Słońce wstało jak co dnia. Śmieje. A ja tęsknię za mym miastem, którym zawsze późno odnieje. I czym starszy stajesz się, tym tęsknota nie maleje. W moim sercu prawdą jest, inne miasto nie istnieje. Słońce wstało jak co dnia. Śmieje. A ja tęsknię za mym miastem, którym zawsze późno dnieje. A ja tęsknię za mym miastem, którym zawsze późno dnieje.
W zamieszczonym w witrynie Muzeum Historii Polski kalendarium pod datą 18 marca 1596 roku widnieje następującej treści informacja o przeniesieniu stolicy do Warszawy. Proces ustołeczniania Warszawy zaczął się już w połowie XVI wieku, kiedy miasto stało się rezydencją królewską. Jednak ostatecznie, jako centrum władzy i główna siedziba monarchy i parlamentu, Warszawa wyłoniła się za panowania Zygmunta III Wazy. Było to już wówczas miasto o wysokiej randze, zwłaszcza z powodu odbywania się tu sejmów walnych koronnych i elekcji królewskich. Zygmunt, skupiając się szczególnie na polityce wschodniej i północnej, dostrzegał wysoce niedogodne peryferyjne położenie geograficzne Krakowa. Warszawa nie tylko leżała bliżej Pomorza czy Litwy, lecz także znajdowała się na szlakach prowadzących do Poznania i Wrocławia, a stamtąd na zachód Europy. Niektórzy badacze podkreślali również tęsknotę nowego króla za rodzinną Szwecją. Z pewnością decydującym czynnikiem, który wpłynął na decyzję królewską o przenosinach dworu, był pożar Zamku Wawelskiego na początku 1596 roku. Teraz jednak trzeba było przystosować Zamek Warszawski do nowych funkcji, dlatego też król zamieszkał w nim na stałe dopiero w 1611 roku, po powrocie z wyprawy moskiewskiej. Od tej pory Warszawa stała się najważniejszym miastem Rzeczypospolitej. Nie tylko jako siedziba monarchy, lecz także miejsce zwoływania sejmów. Warto dodać, że aż do jej upadku nie wydano żadnego aktu prawnego uznającego Warszawę za miasto stołeczne. Przysługiwał jej jedynie tytuł miasta rezydencjonalnego jego królewskiej mości. Mimo to, będąc de facto stolicą, czerpała z tego liczne korzyści, przejawiające się chociażby w ożywionej rozbudowie w okresie epoki baroku, przypadającej na czasy Wazów. Chociaż uroczystości koronacyjne i pogrzebowe królów nadal odbywały się w Krakowie, Warszawa także była miejscem licznych, podniosłych uroczystości, takich jak hołdy składane polskim władcom. Dzięki stałej obecności królewskiej Warszawa wzrastała wraz z rozwojem dworskiego, magnackiego i kościelnego mecenatu, stając się już w wieku XVII prawdziwie środkowo-europejską metropolią.
W moich snach wciąż Warszawa, pełna ulic, placów, drzew, rzadko częściej to drwiący śmiech. Twarze w metrze są obce, bo i po co się znać? To kosztuje zbyt drogo, lepiej jechać i spać. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, ja wiem. Noce są zawsze długie, a za dnia ciągły szum. Mało kto to zrozumie, dokąd gna zdyszany tłum. Wszystko byłoby inne, gdybyś tu była, ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiesz mi tak. Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen. Życie to nie zabawa, dobrze to wiem. W moich snach wciąż Warszawa i do grosza wciąż grosz. Ktoś mi mówi, to nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Jeśli miło.
ja wiem. Nie tak trudne i dziwne, gdybyś tu była, ja wiem. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiedz mi tak. Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen. Życie to nie zabawa, dobrze to wiem. Jeśli miłość coś znaczy, to musi dać znak. Kiedyś też to zobaczysz, powiedz mi tak. Zniknie Warszawa, tak jawa, jak sen. Życie to nie zabawa, dobrze to wiem.
Od roku, od czasu, gdy pojawiła się pandemia, bez przerwy, bez mała każdego dnia zasypywani jesteśmy różnego rodzaju informacjami na temat środków ostrożności, obostrzeń i ich łagodzenia, szczepionek. Proponuję cofnięcie się w czasie aż do starożytności i artykuł na temat tego, jak powstawała apteka. Będzie to artykuł z wydawanego w Poznaniu Nowego Kuriera, numer 9 z 1930 roku, który wcześniej Kurier od 1809 do 1927 roku ukazywał się pod tytułem Postęp. W podpisie figurują tylko inicjały HG. A więc jak powstała apteka? Pierwsze ślady aptekarstwa znaleziono na wschodzie, pisze autor, w Indiach i Egipcie. W Indiach bramini wyrabiali w najdawniejszych czasach pigułki czyszczące z soku ostromlecznego i mączki kukurydzianej. Kapłani zaś egipscy robili różnego rodzaju odwary z ziół. Nazwa apteka pochodzi z greckiego i oznacza miejsce zapasowe. Grecy bowiem posiadali oddzielne budy, jatria, w których przyrządzali i sprzedawali środki lecznicze. Wszystkie te tynktury i maści były wyłącznie prawie preparatami roślinnymi, gdyż środków mineralnych niewiele znano. W Rzymie po upadku cesarstwa rozwój farmacji, jak i wielu innych nauk, został wstrzymany na długo. Niektóre jedynie szpitale chrześcijańskie posiadały składy z takimi środkami. Ponieważ jednak lekarze wówczas sami najczęściej wyrabiali lekarstwa, a w składach tego rodzaju sprzedawano zarazem inne przedmioty jak wino, korzenie i tym podobne, co dotąd zazwyczaj dzieje się w drogeriach, były to zatem raczej sklepy materiałów lekarskich niż właściwe apteki. Największe usługi w tej dziedzinie oddali lekarze i alchemicy arabscy. Im to zawdzięczamy oddzielenie farmacji od medycyny. W 765 roku w Bagdadzie nad Eufratem założona została pierwsza apteka na świecie. Nieco później Arab Ebi Sael wydał pierwszy podręcznik do przygotowania lekarstw. Wpływ arabski pozostawił do dziś ślady w aptekarstwie w postaci nazw, na przykład alkohol, realgar, alkali itd. Pierwszą aptekę w Europie otworzył w Salerno Konstanty Afer z Kartaginy, który się uczył u Arabów. W mieście tym powstała podówczas sławna szkoła medyczna. Na wzór ostatniej w szeregu miast włoskich pozakładano podobne sklepy. W XII już wieku wydano we Włoszech przepisy, aby nikt nie mógł zostać aptekarzem, kto nie złożył odpowiedniego egzaminu. W Londynie pierwsza apteka powstała w roku 1345, a w Paryżu później. W innych krajach pozakładano apteki przy dworach i szpitalach w poszczególnych miastach. Najpóźniej założono je w Rosji, gdzie dopiero za Iwana IV powstały szpitale i sprowadzono lekarzy i aptekarzy z zagranicy. Także pierwszą aptekę założono tam dopiero w roku 1584 na Kremlu, aptekę dworską. W Polsce, jak można wnosić ze słów Długosza, już za Kazimierza Wielkiego były w Krakowie składy środków lekarskich, na przykład w roku 1333 apteka Konrada. W ustawach w Piotrkowie za Zygmunta I Zapadłych uchwalono, ażeby delegacja lekarska corocznie rewidowała liczne apteki istniejące w kraju i nadużyciom w tychże zapobiegała. w Warszawie. Najpierwsza prawdopodobnie powstała przy szpitalu Świętego Ducha, który stał już w XIV wieku. Z tego bowiem czasu zachowały się przepisy po polsku dla nieumiejących po łacinie, jak się robią niektóre maści, plastry i tynktury. W aktach metryki koronnej i miasta Warszawy pomiędzy przywilejami książąt mazowieckich wymienione są dwie apteki w tym mieście, których właściciele, jeden Andrzej, drugi Piotr, mieli nadane w roku 1525 pewne grunta na przedmieściu położone do uprawy roślin leczniczych. Za Zygmunta III wyszły uchwały względem opłat, jakie aptekarze warszawscy składać mieli do kasy miejskiej. Większość jednakowoż aptek była w posiadaniu zakonów, benedyktynów i jezuitów. Ostatni nawet otrzymali w 1662 roku przywilej nadający im prawo wyzwalania zawodowych aptekarzy. Największa wówczas apteka istniała w kolegium zgromadzenia jezuitów, a po zniesieniu tegoż zakonu przyłączona została do szpitala Świętego Marcina. Jeszcze dotychczas zachowały się niektóre szczątki starożytnych naczyń aptekarskich z XVI stulecia. Aptekarzy nazywano w Polsce w języku piśmiennym i urzędowym po łacinie raz aromatarii, drugi raz apotekarii, dla rozróżnienia zatrudnień jednych od drugich. Pierwsi oprócz sporządzania leków sprzedawali korzenie, przyprawy zagraniczne, kadzidła, wonności płynne, piżmo, cynamon i tym podobne przedmioty. Drudzy zaś sporządzali leki i sami leczyli. A oprócz wykonywania przepisów lekarskich sprzedawali słodycze, robili torty, marcepany, likiery i wódki. Ostatni napój pod nazwą aquavite jeszcze w XVII wieku w samych tylko aptekach był sprzedawany. Do roku 1783 nie kontrolowano, czy trudniące się sprzedażą materiałów aptecznych posiadają odpowiednie wyszkolenie, to też wielokrotnie kupcy korzeni prowadzili dla zwiększenia dochodów środki lecznicze. Za marszałkostwa mniszcha wyszły w roku 1783 obostrzone pod tym względem przepisy, lecz najpoważniejsze ustawy zastosowane jeszcze obecnie, przypomnę, że artykuł pochodzi z 1930 roku, zostały wydane przez rząd pruski.
Flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem i nadzieją na przyszły rok. głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata w radości. Oto cały ty. Jesteś lekiem.